Magia kina.
Tomasz Żółtowski, dzień dobry. W Magii kina dzisiaj o sukcesie absolwentki Gdyńskiej Szkoły Filmowej, a także o twórczości Tadeusza Konwickiego, który w tym roku obchodzi setną rocznicę urodzin. Nie zabraknie zaproszenia do kina. Tym razem na najnowszy film Pawła Pawlikowskiego zatytułowany Ojczyzna. W odległej Hiszpanii jest Karolina Fronik, reżyserka, absolwentka Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Idą młodzi filmowcy.
Pani Karolino, Hiszpania okazała się dla Pani szczęśliwym miejscem na ziemi, a szczególnie miasto Huesca, gdzie odbył się 54. Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych. Pani film Moja Kochana Torebka otrzymał tam Grand Prix. Przede wszystkim wielkie gratulacje.
Dziękuję bardzo. Bardzo jestem zaskoczona i szczęśliwa.
Rozumiem, że po takim sukcesie nie chce Pani opuszczać Hiszpanii.
Tak. Zostałam tutaj chwilę dłużej. Też poznałam bardzo dużo ludzi na festiwalu, więc tak pozwoliłam sobie przedłużyć pobyt tutaj i jeszcze pocieszyć się.
Sukcesem, rozumiem. Festiwal w mieście Huesca jest bardzo prestiżowy, bo od 2 lat umożliwia zwycięskim filmom ubieganie się o nominacje do Oscara, a także do hiszpańskich nagród Goya.
No właśnie też jest to dla mnie duże zaskoczenie, bo nie wiedziałam o tym wcześniej. I tak, jest to bardzo fajny, bardzo ciekawy festiwal. Nigdy nie byłam na takim.
Może pani ubiegać się o nominację do Oscara. I jak przebiega procedura? Czy pani się orientuje ubiegania się o te nominacje do Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej?
No właśnie tutaj muszę zmartwić pana, bo ja bardzo słabo jeszcze znam tę całą grę festiwalową. Nie jestem w tym w ogóle biegła. Jak się okazuje, jest to cały wielki dział wiedzy i są do tego ludzie, by tak po prostu łatwo poruszać się w tym temacie. Ja o tym naprawdę nie wiem zbyt wiele. Było to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, że ten festiwal w Huesce posiada taką możliwość. Wydaje mi się, że teraz po prostu film, który zwycięża festiwal, który ma taką możliwość, ma taką umowę z tą Amerykańską Akademią Filmową, po prostu dostaje taki stempel, taki certyfikat lub po prostu możliwość zakwalifikowania się w ten system oscarowy, ale szczerze powiedziawszy nie wiem, jakoś nie jest to coś, o czym myślę jakoś bardzo dużo, bo wydaje mi się to tak, nie wiem, nierealne i ten mój film
odległe.
Wydaje mi się na tyle... Tak, i po prostu samo to, że mój film po prostu był na festiwalu za granicą, który jest taki stary, bo to jest chyba w tym świecie festiwalowym też takie znaczące, że festiwale liczą się właśnie też dlatego, że mają taką historię,
tradycje.
Po prostu tyle lat, tradycje i po prostu samo to, że mój film był wyświetlany na tym festiwalu, było dla mnie no takim największym zwycięstwem. Pamiętam, że dzień przed tą galą ja wygłaszałam jakąś taką mowę do wszystkich, że nie rozumiem, dlaczego wszyscy mówią sobie trzymamy kciuki i życzą sobie powodzenia przed galą, bo to zwycięstwo i w ogóle nagrody są w tym świecie filmowym takie, nie wiem, że to jest przesada i to nie jest w ogóle znaczące. Pamiętam, że ktoś z współkonkursowiczów właśnie powiedział coś takiego, jak wygrywasz festiwal, to też jest znaczące.
No tak, ale wie pani, zawsze w CV będzie nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Grand Prix i wydaje mi się, że to jednak łatwiej później ubiegać się na przykład o dofinansowanie na projekt pełnometrażowy, mając takie coś w CV. Zgodzi się z tym
no
pani?
No tak! Tak, właśnie też słyszę takie głosy i bardzo to jest motywujące dla mnie. I tak absolutnie szczerze, to jest niesamowite uczucie dostać nagrodę na festiwalu i po prostu dostać takie, nie wiem, potwierdzenie tego, że to, co robisz, jest zauważane i jest ważne i docenione jeszcze bardziej niż samo to bycie w selekcji, więc no nie chcę tutaj przesadnie być skromna, bo to jest niesamowite uczucie i po prostu zapamiętam tą chwilę na zawsze.
No pewnie, trzeba cieszyć się sukcesem, to naturalne. Festiwal oczywiście to nie tylko rywalizacja i tu ma pani rację, to także spotkania z publicznością, rozmowy. Jak widzowie w Hiszpanii odebrali pani film?
Bardzo, wydaje mi się, pozytywnie, bo filmy na festiwalach krótkometrażowych, jak wie pan pewnie, one są puszczane w takich blokach, które selekcjonerzy
takich
też
setach,
muszą... Tak, w takich setach. To jest też szalenie, wydaje mi się, istotna robota, żeby takie sety ułożyć, żeby te filmy ze sobą w tych blokach jakoś ze sobą rozmawiały. I ten mój blok, który był właśnie chyba 11 czerwca, odbył się pierwszy pokaz mojego filmu. Ten mój blog był naprawdę świetny i były tam świetne filmy i po prostu oglądając te filmy miałam takie poczucie wow, w ogóle, ale zestawienie, świetne są te filmy. Mój film w ogóle tak średnio wypada na ich tle. Ale później miałam dużo rozmów, głównie właśnie z publicznością, ale też z reżyserami filmów, które były wyświetlane na festiwalu. Wszyscy byli tacy wow, że bardzo nam się podobał twój film, ale ja jakoś do tego, przez to, że to są moje pierwsze w ogóle takie zetknięcia z festiwalami filmowymi, to ja po prostu tego trochę nie brałam na serio, że jednak to jest jakaś taka festiwalowa kurtuazja, że wszyscy sobie mówimy, że filmy się nam podobają, bo spotykamy się z żywymi ludźmi i jakaś krytyka w ogóle wydaje mi się nie na miejscu. Ale bardzo dużo dostałam takich głosów z publiczności, od tych bardziej doświadczonych osób, że twój film nam się podobał, że poruszył mnie, że był dla mnie ważny. I jakoś po prostu samo to już było dla mnie taką, no nie wiem, było to bardzo, bardzo po prostu wzmacniające i samo to mi było dla mnie już nagrodą.
Specyfika filmów krótkometrażowych jest taka, że głównie można je obejrzeć właśnie na festiwalach. Czasem pokazuje je któraś z telewizji. Moja kochana torebka była już na krakowskim festiwalu filmowym, z tego co się orientuję, a także w Koszalinie na festiwalu debiutów filmowych Młodzi i Film. Ta druga impreza pokrywała się czasowo z festiwalem w Hiszpanii. Czy udało się to pani jakoś pogodzić?
No tak, właśnie to jest ta klęska urodzaju, której ja też pierwszy raz w życiu doświadczam. No właśnie nie udało mi się tego wszystkiego do końca pogodzić. Premiera mojego filmu miała miejsce na krakowskim festiwalu filmowym, też po prostu jednej z najbardziej prestiżowych imprez filmowych w Europie. To była chyba 65. 66. edycja tego festiwalu i tam byłam na spotkaniu z publicznością. A później byłam z filmem na festiwalu właśnie w Huesce i w tym czasie był pokaz w Koszalinie, więc nie udało mi się tam dotrzeć. No i to jest, no dla mnie to jest bardzo, bardzo bolesne, dlatego że ja zgłaszałam wcześniej jakieś moje wcześniejsze filmy na festiwal w Koszalinie i one się nie dostawały i po prostu dałabym, nie wiem, sobie rękę odciąć, żeby móc być na tym festiwalu w tamtym czasie, a teraz nie mogłam, po prostu czasowo nie byłam w stanie na niego dojechać, więc jest to bardzo, bardzo przykre dla mnie.
Taki chichot losu trochę, bo przychodzi pani selekcję, ale pani tam nie ma. Gdzie jeszcze będzie można w najbliższym czasie obejrzeć pani film?
Film był do 19 czerwca na platformie właśnie Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Wiem, że będzie jeszcze pokaz taki pozakonkursowy w trakcie lubuskiego lata filmowego.
Czyli więc jeśli ktoś... w Łagowie, w lipcu.
Tak, więc też jest to bardzo ciekawe wydarzenie filmowe. No i wydaje mi się, że jak na razie to tyle, chyba że film jakimś trafem może dostanie się na festiwal w Gdyni. Byłoby to... No ale to nie mogę tutaj nic obiecywać. Film został zgłoszony do selekcji.
Rozumiem, bo to, że pani wygrała festiwal w Hiszpanii, powinno być oczywistością, że pani się dostanie do Gdyni. Tam w końcu jest pokazywanych zwykle 20 kilka filmów w konkursie filmów krótkometrażowych. No, ale to różnie bywa rzeczywiście z tymi selekcjami, szczególnie w naszym kraju.
No właśnie, więc tutaj bardzo bym chciała, bo to było moje marzenie, no bo studiowałam w Gdyni i wydaje mi się, że to jest takie symboliczne ukoronowanie nauki i bardzo bym sobie tego życzyła, żeby mój film miał tam pokaz, no ale to nie wiadomo.
Zobaczymy.
więc zobaczymy.
Selekcja już trwa z tego, co się orientuję. No właśnie, studiowała pani tak w Gdyni, jest pani absolwentką Gdyńskiej Szkoły Filmowej, ale pani droga do reżyserii nie była taka oczywista. Najpierw ukończyła pani Wydział Organizacji Sztuki Filmowej w Łodzi.
Tak, ja od razu po maturze zdawałam do szkoły filmowej w Łodzi właśnie na produkcję. Zawsze marzyłam o tym, żeby być reżyserką filmową. To było moje marzenie od zawsze, od kiedy pamiętam, ale po prostu wydawało mi się, że ja po liceum jestem jednak jeszcze takim dzieciakiem i tak niewiele wiem, że po prostu nawet nie ma co próbować dostać się na reżyserię, bo na pewno się to i tak nie uda, więc żeby zbliżyć się jakoś do tego świata i zbliżyć się w ogóle do tej tradycji polskiego kina i łódzkiej szkoły filmowej, która wydawała mi się zawsze takim, nie wiem, Hogwartem, takim magicznym miejscem, to postaram się dostać na coś, na co może trochę łatwiej się dostać, co nie jest do końca jeszcze tym ostatecznym wyborem, ale dużo się nauczę i właśnie tak znalazłam się na Wydziale Produkcji i tam studiowałam 3 lata.
I zbliżyła się pani do kina?
Tak, zbliżyłam się do kina. Byłam bardzo nieszczęśliwa i sfrustrowana, że tylko pomagam reżyserom, operatorom robić ich autorskie filmy i że organizuję im, kieruję produkcją i byłam bardzo wtedy bardzo, bardzo nieszczęśliwa przez te 3 lata. Ale no, był to czas no, formujący mnie i jestem bardzo wdzięczna za to i ogromnie się dużo nauczyłam i poznałam też moich przyjaciółki, reżyserki, operatorki, z którymi pracuję do dziś. Tak poznałam też moją operatorkę, autorkę zdjęć do mojego filmu, moja kochana Torebka. Poznałam ją właśnie w trakcie studiów w Łodzi. Bardzo to był ważny czas, no ale tylko mnie utwierdził w tym, że jednak to moje miejsce jest trochę gdzieś indziej.
No ale to bardzo dobre, dojrzałe podejście. Ja pamiętam, że przed laty było tak, że w zasadzie do szkoły filmowej zdawało się, mając już ukończone inne studia, że to był warunek sine qua non, ale w tej chwili już tak nie jest. Natomiast, tak jak pani mówi, no czasem nie jesteśmy jeszcze na tyle dojrzali, żeby chyba rozpoczynać te studia filmowe właśnie na przykład na Wydziale Reżyserii. Często projektuje pani także kostiumy do filmów. To mnie trochę zaskoczyło. I to nie tylko do szkolnych etiud, ale na przykład współpracowała pani przy tak dużej produkcji jak Sweat, głośny film Magnusa von Horna.
Tak. Ja właśnie będąc na pierwszym roku produkcji zgłosiłam się, ponieważ miałam zajęcia z taką naprawdę wspaniałą kierowniczką produkcji, producentką dr Anną Pachnicką, która jest teraz notabene dziekanem, nie wiem czy się odmienia to swoim, dziekanką Wydziału Produkcji. I to były wspaniałe zajęcia, które prowadziła pani doktor z nami i ona też oprócz tej swojej działalności akademickiej łączyła ją z praktyką i była kierowniczką produkcji w firmie Lava Films, firmie produkcyjnej, no takiej bym powiedziała chyba najlepszej w Polsce, która produkuje co roku film oscarowy. To jest firma Mariusza Włoderskiego i tam właśnie w tym czasie, kiedy ja byłam na pierwszym roku, ruszała produkcja filmu Sweat Magnusa von Horna i właśnie kierowniczka produkcji tego filmu Anna Pachnicka zrobiła taki wywiad u nas na roku, kto by chciał pomagać przy kostiumach przy tym filmie. Czy ktoś w ogóle jakoś widzi siebie w tej roli. I ja w ten sposób poznałam kostiumografkę Małgorzatę Fudalę, czyli kostiumografkę takich filmów jak Dziewczyna z igłą, jak Real Pain Jesse'ego Eisenberga. No taką osobę naprawdę w Polsce teraz, myślę, najbardziej się liczącą. I zaprzyjaźniłam się z Małgosią i byłam przez lata jej asystentką. Mhm. Byłam asystentką kostiumografki właśnie Małgosi Fudeli.
Czyli w zasadzie ma pani drugi zawód obok reżyserii filmowy, można powiedzieć. Przed panią festiwale z filmem Moja kochana torebka, miejmy nadzieję, że również w Gdyni. A co później? Pracuje pani nad nowym projektem filmowym?
To znaczy...
Coś możemy zdradzić?
Powinnam więcej pracować i trochę już otrzepuję się po tym festiwalowym czasie i tych wyjazdach. Tak, pracuję, piszę film, mój debiut pełnometrażowy. Myślę, że jestem już gotowa na to i więc chcę to jak najszybciej zrobić. To jest, bardzo chętnie o tym opowiem, to jest historia, która niedawno do mnie przyszła. To jest film, będzie to film historyczny, kostiumowy, którego główną bohaterką będzie królowa Maria Leszczyńska. Hmm. To jest Polka na francuskim tronie, córka wygnanego króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, która przez ogólnoeuropejską intrygę z 1825 roku została królową Francji i matką królów następnych francuskich, była żoną Ludwika XV. No i ja znalazłam taki bardzo subtelny, wydaje mi się, taki wycinek jej życia, tydzień z jej życia, który mnie najbardziej zainspirował i najbardziej mnie inspiruje, więc teraz właśnie siedzę nad książkami historycznymi i szukam jak najwięcej informacji. Jestem w fazie takiego głębokiego researchu, ale też już na etapie pisania treatmentu, czyli takiej początkowej wersji scenariusza.
No to ciekawy projekt. Na pewno będzie trudny do realizacji, bo to kino historyczne, a wiadomo, że ono nie jest tanie, ale jeżeli to jest Królowa Francji, to być może tutaj jakaś koprodukcja się nam ujawni.
Tak by było najlepiej, ale ja też jestem realistką, więc ja wiem, że to nie może być wielki, wielki film kostiumowy, więc mam tutaj mam ograniczenia z tyłu głowy, mam też, tak jak rozmawialiśmy, doświadczenie kostiumowe, więc mam tutaj parę od razu takich pomysłów, jak można byłoby to subtelnie i bardziej kameralnie zrealizować, więc tak.
A zatem do dzieła. Ja pani życzę nominacji do Oscara. Trzymam kciuki za udaną realizację tego nowego projektu filmowego. Jeszcze raz gratuluję ważnej nagrody na hiszpańskim festiwalu. No i cóż, dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo, bardzo miło.
W Magii Kina gościła Karolina Fronik, reżyserka, absolwentka Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Po przerwie w drugiej części audycji porozmawiamy o twórczości Tadeusza Konwickiego z dr Grażyną Świętochowską, filmoznawczynią z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Zostańcie Państwo z nami.
Magia Kina. Magia Kina.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu witam dr Grażynę Świętochowską, filmoznawczynię z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak zostać legendą kina?
Przed kilkoma dniami minęła setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego, wybitnej postaci polskiej literatury i filmu. Nie masz poczucia, że niewiele mówi się w tym roku o twórczości, no w końcu jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury powojennej?
Przygotowałam się przynajmniej w jakimś stopniu do naszego spotkania i zauważyłam, że była jakaś interpelacja w parlamencie właśnie na upamiętnienie setnej rocznicy urodzin. Czy trochę późno? Nie wiem, co to oznacza w praktyce, czyli jakiego rodzaju obchody, konferencje mogą za tym iść, jakiego rodzaju wydarzenia, też stricte filmowe. Natomiast jak to wygląda z mojej strony? Właściwie chyba się nie dziwię, że jest gdzieś na drugim, trzecim planie. Ja patrzę na niego z perspektywy europejskiego kina modernistycznego, ponieważ w kinie polskim oczywiście jakieś nazwiska są mi bliskie, ze względu na wcześniejsze etapy pracy akademickiej, to przede wszystkim Zanussi i Wajda. I właściwie to może też jest o tym, że ja go traktowałam zawsze jakoś po macoszemu. Ciekawa na pewno jest formuła tej heterogeniczności, że on jest jednocześnie obsadzony po stronie literatury i po stronie kina. To się zdarza, ale nie tak często. I jednocześnie jest człowiekiem industry, przemysłu, ponieważ był kierownikiem literackim kilku zespołów filmowych z rzędu.
No właśnie, między innymi zespołu Kadr i to w tych ważnych latach, kiedy rozkwitała Polska Szkoła Filmowa.
No tak, no i w związku z tym jego wczesne filmy, chociażby Ostatni Dzień Lata, próbowano odnaleźć na tej mapie i wpisać w relacje.
No właśnie, dobrze, że powiedziałaś o tym filmie, bo on jest szczególny. Wiesz, moje pokolenie czytało oczywiście Konwickiego. Ja dość szybko zorientowałem się, że jednak pan Tadeusz robił też filmy. I właśnie ten Pierwszy Dzień Lata obejrzałem dość wcześnie. To był jego debiut reżyserski, końcówka lat 50. I on zapowiadał, mimo tematyki wpisującej się jednak w ten nurt rozliczeniowy szkoły polskiej, coś nowego w rodzimym kinie, bo zupełnie inna stylistyka, nawiązująca no niewątpliwie do francuskiej nowej fali, eksperymentowanie na planie, dziwny format czasowy, ten film miał 59 minut, jeżeli dobrze pamiętam, więc właściwie to nie był pełen metraż, tylko taki metraż telewizyjny, średni metraż. No, film szczególny, zgodzisz się?
Tak, to znaczy cokolwiek by pewnie zrobiono w tamtym czasie byłoby czytane w relacji do Wajdy czy do Munka. Ja na ten film patrzę w perspektywie 3 lata wcześniejszego debiutu fabularnego Agnès Wardy. La Pointe Courte to jest mały port rybacki francuski, więc to jest nazwa własna. Mamy dwójkę bohaterów, inaczej jednak krajobraz jest wykorzystywany, ale one są do siebie bardzo podobne, chociażby przez obecność tych scen plażowych, że je tak nazwę. Co to mi daje, ta perspektywa włączania Konwickiego od początku w ten projekt modernistyczny? Bo on zawsze opowiada jakąś swoją historię. Zwróciłam uwagę, że większość jego filmów zaszeregowana jest jako filmy psychologiczne, gdzie potrzebujemy jakiejś etykiety, która nas będzie takim nawigatorem. No ja nie wiem, czy młodzi ludzie by się z tym zgodzili, bo to jest forma psychologiczna, która z jednej strony ma podparcie właśnie tego kina modernistycznego, który wypełniony jest pustką i ono osobiście jest dla mnie w ogóle bardzo ważne, wtedy kiedy kino nie jest przegadane, a z drugiej strony te wahania, zawieszenia na przykład postaci granej przez Jana Machulskiego w ostatnim dniu lata, ja nie wiem, czy one są dzisiaj komunikatywne, tak? To znaczy, czy mamy to napięcie w postaci przelatujących przez cały film właściwie
samolotów.
Ma to formę oczywiście taką demonstracyjną, ale jest wykorzystane dramaturgicznie w filmie jako dotknięcie wojny.
Wspomnienie przeszłości. Tak masz rację, ten rys autobiograficzny jest bardzo silny w twórczości, właściwie w każdym filmie Tadeusza Konwickiego, no i to nawiązanie do doświadczeń wojennych, ale jeszcze wróciłbym do Ostatniego dnia lata w innym kontekście. Mam takie wrażenie, że dzisiaj nazwalibyśmy ten film kinem niezależnym, a może nawet offowym. Zgodzisz się z tym?
Czytałam o realizacji, że zajęło to ekipie 6 godzin. To
sprawa.
Jest tak, to jest
koszty
ciekawe.
Koszty żadne podobno.
Jednocześnie plaża jest właściwie nie miejscem. Patrzyłam, że lokalizacyjnie to były jakieś okolice Wejherowa. Natomiast kiedy mówię nie miejsce, to mówię o tym, że to może być wszędzie, a jednocześnie takie miejsce spełnia funkcję negocjacji i doświadczeń jakichś egzystencjalnych. Dlatego ja wprowadziłam Agnès Wardę, bo u niej ta rzeczywistość i krajobraz są konkretne i one mówią coś o ludziach tu i teraz. Są jakimś dokumentem społecznym, a tutaj właściwie ten film jest uniwersalny przez to, że jest zawieszony w tej sferze takiej nigdzie.
Wszędzie i nigdzie. Prekursor kina offowego, to fajnie by brzmiało w odniesieniu
Wyczuwam
do Tadeusza Konwickiego.
Wyczuwam twoje zainteresowania, więc...
To prawda, zawsze off był mi bliski. Ale wiesz, to nie może dziwić, bo Tadeusz Konwicki był typem outsidera jednak. Również jako pisarz, prawda? On po takim krótkim, dość rozczarowującym doświadczeniu z formacją Pryszczatych nie związał się już nigdy z żadną grupą literacką i zawsze był jako opozycjonista. Sam siebie tak traktował i jako outsidera. I właściwie ta jego twórczość też jest w pewnym sensie, można powiedzieć, osobna, prawda?
Oczywiście, że się zgodzę. Świetnie opowiada tę historię dokument Andrzeja Titkowa z 1984 roku Przechodzień. Właściwie samego Titkowa słyszymy tylko w pierwszym pytaniu i on zadaje takie kuriozalne pytanie, czy pan wierzy w człowieka? I cała już odpowiedź Konwickiego jest o tym, że to pytanie jest źle zadane, że jest fałszywe, że właściwie on wie, co powinien w tym momencie odpowiedzieć, ale nie chce tego odpowiedzieć. Mhm. Oglądałam ten film z ciekawością po latach. Przede wszystkim dlatego, że to jest w ogóle ciekawa forma artystyczna, bo tam są też elementy inscenizowane. Nigdy nie zaistniały w takiej formie na przykład Małej Apokalipsy z Gustawem Holubkiem i Janem Englertem. Natomiast wartość poznawcza, natomiast samego Konwickiego, o który mnie tutaj pytasz, najciekawsza jest nie w tej niechęci przyznania się do miłości drugiego człowieka, a w procesie, właściwie ostatecznie, to jest krótka forma, 33 minuty. Słyszymy, że on sam siebie lokuje jako właśnie tego tytułowego przechodnia, który macha do drugiego człowieka, do bliźniego. Nie jesteś sam. Więc to jest takie wyznanie dość przewrotne, ale oczywiście miłości. Tam się jeszcze pojawia coś takiego, że funkcją sztuki jest pomaganie naszym bliźnim. Czyli i funkcja misji jakiejś, jaka służy tej formie kina i oddania się w takiej przewrotnej formie. Natomiast ja sobie wynotowałam coś jeszcze innego, że jest człowiekiem bez biurka, który nie robi notatek. To jest w ogóle fascynujące, jeżeli mówimy o pisarzu.
Chociaż na serwetkach chyba zapisywał
swoje myśli.
Ale właśnie
tutaj na tym blerze Małej Apokalipsy wydanej w serii Agory jest analogiczny tutaj fragment. Jego przyjaciele twierdzą, że nigdy nie widzieli go, kiedy pisał. A więc również czytelników tej kawiarni, w której
przesiadywał. No tak, słynnej, z Gustawem Cholubkiem tak, najczęściej.
Z Gatem.
Zapomina się czasem, że będąc czynnym reżyserem, pisał też scenariusze dla innych twórców, przede wszystkim dla Jerzego Kawalerowicza. Matka Joanna od Aniołów, Faraon czy Austeria to były scenariusze Tadeusza Konwickiego.
Oczywiście, więc wchodzimy w fenomen odległej konstelacji estetycznej, bo tak widzę Kawalerowicza jako twórcę osobnego, gdzie to kino jest modernistyczne, ale wystudiowane, kiedy myślę o Faraonie, w każdym właściwie detalu. Myślę też o potencjale estetycznym, czyli w jaki sposób żyje obraz u Kawalerowicza i ja tego nie odnajduję do końca w kinie Konwickiego, bo chyba szukam wizualności, gdzie obraz mówi coś więcej niż wygłaszane teksty i bohaterów obecnych na planie. Mimo rewelatorsko Jak daleko stąd, jak blisko, gdzie to jest jeden z nielicznych autotematycznych polskich filmów, pewnie zaraz.
To jest w zasadzie taki esej filmowy, tak się go określa.
Tak, ja lubię formułę eseistyczną, ale nie do końca ją tutaj znajduję, bo powiedziałam, że to jest drugi na pewno po Wszystko na sprzedaż. Niewielka odległość czasowa, ale zastanawiałam się, gdzie ja bym tam ulokowała jakieś ego alter Konwickiego w tej strukturze, to nie widzę go w postaci granej przez Łapickiego. Notabene Andrzeja, tylko raczej w postaci granej przez Gustawa Cholubka, który jest tą postacią taką nawiedzającą głównego bohatera Maxa, co do śmierci, którego możemy stawiać właściwie jakieś hipotezy, że była to samobójcza, być może była to forma egzekucji śmierci. Sama ta forma nawiedzania, taka hantologiczna, jest ciekawa, czyli że krążymy wokół różnych zmyśleń, snów, marzeń, ale dominuje tutaj ten żywioł gadaniny bohatera w stopniu nie tak dobrym jak na przykład 8,5 Felliniego. Też te dwa filmy bym ze sobą zderzyła, bo tam siła obrazu przetrwała.
Bohaterowie obarczeni brzemieniem pamięci, najczęściej związanej z doświadczeniami II wojny światowej, tak jak powiedzieliśmy, charakterystyczny rys filmów Tadeusza Konwickiego, widoczny zarówno w Zaduszkach, Salcie, choć są to zupełnie różne filmy, czy właśnie o obrazie, o którym mówiłaś teraz, Jak daleko stąd, jak blisko. A jakie inne elementy charakteryzowały filmową twórczość Konwickiego?
Ja troszeczkę na to patrzę z perspektywy człowieka tu i teraz, więc przygotowując się na spotkanie z tobą i przeglądając Jak daleko stąd, jak blisko, pomyślałam, przeglądając Zaduszki, Salto, nie wracając już do Lawy czy Doliny Issy, ale pamiętając dobrze o tych filmach, pomyślałam, że to jest kino sprzed epoki terapeutycznej. Możesz to zakwestionować, ale jakby to wszystko, co Konwicki załatwia w swoich filmach, dzisiaj jakby myślę, że może znaleźć pole i realizację w innej przestrzeni. On to robi na ekranie. Więc ten autobiografizm, właściwie wróciłabym do tego wątku. Moim być może zyskiem, ale też przekleństwem jest to, że ja właśnie patrzę na to z perspektywy innych ważnych filmów modernistycznych spoza Polski. Więc nawet sobie wypisałam te tytuły, które najbardziej ze mną rezonują. Wspomniałam
już 8,5, już wspomniałaś.
Tak, Joannie Zwardzie, która też jest dla mnie ważna. Ale w kontekście właśnie Jak daleko stąd, jak blisko i Salta, pomyślałam o dwóch takich filmach jak Diamenty nocy Jana Niemca. To jest rok 64, dlatego to jest o chłopcach uciekających z transportu do obozu koncentracyjnego, więc ten wariant przepracowywania doświadczenia wojny ma zupełnie inny wymiar.
Czyli czeska szkoła.
Tak, moim zdaniem najlepszy film, jaki w tym czasie zrealizowano. Powołuje się dlatego, że ten film nie ma jednego zakończenia. Zresztą już w trakcie diegezy tam są dopuszczalne różne warianty wydarzeń. Widzimy, że coś się wydarzyło, jednocześnie się nie wydarzyło. No i o tym jest Salto właściwie, i o tym jest też, więc to jest jedno, ale nie ma tego bezpośredniego przeniesienia na typ bohatera. A znajduję takiego podobnego bohatera w filmie zrealizowanym przez innego pisarza, reżysera, Alain Robbe-Grietta. To jest film Człowiek, który kłamie, albo Człowiek, który kłamał, rok 1969. Ja na te filmy swojego czasu trafiłam, dlatego że zajmowałam się czechosłowacką nową falą i nagle okazało się, że ten pisarz, jako rewelator francuskiej literatury, jako współtwórca Nouveau Roman, nowej prozy francuskiej, poprzez współpracę z Alanem René przy filmie zeszłego roku w Marienbadzie, no sam wszedł w obszar kina. I dwa filmy zrealizował na Słowacji, czyli dlatego ja na niego natrafiłam.
Podobnie jak Konwicki. Tu jest połączenie literackie i filmowe.
Tak, czyli ta odwaga do tego, że też mogę wypowiadać się w innym medium. I Człowiek, który kłamie, w którego obsadzie w roli głównej występuje
Jean-Louis Trintignant.
To jest człowiek, który też przyjeżdża znikąd do małej, peryferyjnej miejscowości, czyli już mam analogą z Saltem. I właściwie nie wiadomo, kim jest. Jest każdym i nikim, czyli takim tricksterem. U Konwickiego ten bohater nazywa się Kowalski Malinowski.
Everyman.
Tak, tak. Ja użyłam formuły trickstera, bo to jest ktoś, kto po prostu zmienia fabułę, zmienia narrację tą lokalną. tutaj mamy ze względu na tą małą społeczność oczekiwanie na mit wielki i na realizację, właściwie narzucenie jakiejś oferty z zewnątrz i tą inercję, która związana jest z peryferyjnością. Jak jest u Alana Robb-Grietta? My do końca nie wiemy, w jakim statusie ontologicznym się znajdujemy, więc mamy ciągłe nakładanie na siebie różnych wariantów. Ja bardzo często studentom pokazuję początkową sekwencję, która rozgrywa się jeszcze przed napisami początkowymi. Mężczyzna w garniturze idzie, czy właściwie snuje się, zaczyna uciekać, jego działania nie są do końca racjonalne, między drzewami i widzimy, że on wciąga nas w jakąś historię. Ucieka przed niemieckimi żołnierzami. To, że on jest w tym ubraniu cywilnym, w garniturze, a pojawiają się postaci, które są jakby z innego rejestru historycznego, już wprowadza taki wątek nieoczywistości.
No to podobnie jak w Salcie. Tam tak. Się też ludzie w mundurach pojawiają, różnych.
Tak, to prawda. Natomiast tutaj my musimy jako widzowie ciągle jakby udzielać sobie odpowiedzi na pytanie, czy to, co widzimy, jest po stronie fikcji, czy właściwie autofikcji tego bohatera, czy po stronie rzeczywistości przedstawieniowej. I użyłam już tego terminu trickster, ale swojego czasu próbowałam czytać kino przez Gilles Deleuze'a, który jest sam autorem dwutomowej propozycji czytania kino, obraz, ruch, obraz, czas. I on używa między innymi Robb-Grietta do zwizualizowania takiego pojęcia fałszerza. Brzmi neutralnie, ale u niego ten fałszerz to jest ktoś, kto falsyfikuje narrację, czyli autentyczność, albo raczej nieoczywista konstrukcja podmiotu narracyjnego daje nam dostęp do tego, z jakiego typu fabułą mamy do czynienia. Więc również bohater Salta dla mnie w tej perspektywie istnieje.
Tadeusz Konwicki realizował filmy rzadko, bo przez 30 lat wyreżyserował 6 filmów pełnometrażowych i jedną nowelę filmową. Jak sądzisz, dlaczego tak mało? Czy on nie traktował zawodu reżysera jako wiodącego? To był taki dodatek do jego twórczości literackiej?
Znaczy z perspektywy czasu ja to widzę raczej jako taką konstelację różnych obszarów twórczości, gdzie literatura, kino.
Dopełniają się.
Tak, tak. Występują jakby w tym samym obszarze aktywności egzystencjalnej. Ja wrócę znowu do Titkowa i tego jego dokumentu, bo myślę, że tam Konwicki próbuje o sobie powiedzieć ciekawe rzeczy. Już kilka tutaj wątków podrzuciłam, ale on mówi w pewnym momencie, że on lubi intrygować towarzysko. Czyli tutaj mówimy o sytuacji, w której nawet zwykłe bycie między ludźmi, jednak, chociaż wspomniałam wcześniej o tej samotności, jest formą quasi artystycznej aktywności, tak? Czyli to jest łączenie siebie w jakieś, łączenie ludzi w jakieś pary. Zresztą Konwicki jest jednym z tych reżyserów, który pojawia się we własnych filmach. To są jakieś odpryski, małe rulki. No i w tej perspektywie go siedzącego przy stoliku też właśnie możemy o tym myśleć. Tutaj akurat myślę o konkretnej scenie z Jak daleko stąd, jak blisko.
Pojawia się też jako nieznajomy w Kronice wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy. Podobno Konwicki chciał, żeby to Wajda zagrał tę postać nieznajomego. Natomiast Wajda stwierdził, że nie, to jest absolutnie rola dla Konwickiego. No i narobił mu trochę kłopotu, bo Konwicki nie bardzo się czuł jako aktor.
No tak, ale to jest w ogóle domena kina tego artystycznego, modernistycznego, że ci reżyserzy przenikają na ekrany. Wspomnieliśmy przed rozpoczęciem nagrania o adaptacji filmowej Kostasa Gavrasa, Małej Apokalipsy.
Tak.
I tam
dość
w roli głównej wystąpił Jiří Mencar.
To prawda. Który często pojawiał się w filmach.
Często też u samego siebie pojawiał się, więc jakby rozgrywał, performował tą swoją obecność. To ja myślę, że bardziej to była taka kokieteria, gdzie ten wizerunek Konwickiego wymykał się mu spod kontroli, no bo był reżyserowany przez Wajdę.
W roku Andrzeja Wajdy nie zapominajmy o szczególnej postaci, jaką w polskim kinie i oczywiście w rodzimej literaturze że był Tadeusz Konwicki. Dziękuję ci za spotkanie i rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Magii kina gościła dr Grażyna Świętochowska, filmoznawczyni z Instytutu Badań nad Kulturą Uniwersytetu Gdańskiego.
Co jest grane? Filmowe nowości.
Na ekranach polskich kin pojawił się film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, opromieniony sukcesem na niedawno zakończonym festiwalu filmowym w Cannes, na którym otrzymał nagrodę za reżyserię. Ojczyzna to obraz zamykający filmową trylogię o poszukiwaniu tożsamości w niełatwych, powojennych realiach. Motywy wygnania i poszukiwania własnego miejsca spajają te trzy obrazy. Podobnie jak we wcześniejszych filmach, Pawlikowski pokazuje świat i swoich bohaterów w czarno-białych kadrach. Tym razem są nimi postaci prawdziwe. Wybitny niemiecki pisarz Tomasz Mann, laureat Literackiej Nagrody Nobla i jego córka Erika. Po kilkunastu latach wygnania powracają do Niemiec w 1949 roku, żeby wziąć udział w obchodach 200. rocznicy urodzin Goethego. Uczestniczą w uroczystościach zarówno w kontrolowanym przez Amerykanów w Frankfurcie nad Menem, jak i pozostającym w strefie sowieckich wpływów w Weimarze. Jeden kraj, a jednak wschód, spotyka się tutaj z zachodem. To kolejny motyw charakterystyczny dla filmów Pawła Pawlikowskiego. Monochromatyczne zdjęcia z jednej strony nadają ojczyźnie wymiar uniwersalny, ponadczasowy, z drugiej podkreślają ten szlachetny minimalizm, czy nawet ascetyczność filmowej formy. Nie brakuje w obrazie Pawlikowskiego poetyckiej symboliki zderzonej z realiami trudnych powojennych lat, w których sakrum i profanum przenikają się. Ojczyzna to także film o roli sztuki w podzielonym przez wojnę i politykę świecie oraz o powinnościach artysty w czasach kryzysu. Ojczyzna w porównaniu z Idą czy Zimną wojną jest filmem najbardziej ascetycznym, hermetycznym czy nawet zimnym. Jest też obrazem najbardziej intelektualnym, filozoficznym w twórczości Pawła Pawlikowskiego. Wędrówkę przedstawicieli rodziny Manów po zrujnowanych przez wojnę Niemczech obserwowała również Iwona Dębska. Witam cię.
Dzień dobry.
Pod tą zimną skorupą kryją się jednak emocje bohaterów, którzy próbują odkryć w pozornie znanych sobie miejscach dawną, tytułową ojczyznę.
To prawda i też zgadzam się z tym, co powiedziałeś na początku, że jest to najbardziej intelektualny film z całej tej trylogii, jeżeli możemy w ogóle nazwać tak te trzy
obrazy. Tak zwana trylogia.
Obrazy, tak
nieformalna.
Zwana, tak. Nie można się do tego rzeczywiście przywiązywać, bo każdy film ma swoją historię, ale każdy jest oparty na kontrastach, na jakimś dramacie między wyborami, między wschodem a zachodem, jak to jest w przypadku choćby tego filmu, bo tutaj mamy Niemcy podzielone. Myślę, że warto pójść, jeżeli ktoś czuje jakiś taki niedosyt historyczny, żeby się do tego filmu przygotować. I to jest taki film, który ja bym z przyjemnością obejrzała po raz drugi, dlatego że ta warstwa intelektualna, tutaj mamy odczyty Tomasza Manna, tak, bohatera,
jest bardzo gęsta.
Mm-hmm. Mamy też odwołania do Goethego i wydaje mi się, że to jest taki film do kontemplowania nawet scena po scenie. Ta asceza, którą mamy w filmie Vaterland, ona jest pozornie prosta, a jednocześnie dostajemy taki wsad emocjonalno-intelektualny, że no, trzeba się bardzo mocno na tym filmie skupić. Uważam, że to jest dzieło doskonałe dla mnie. Akurat Vaterland. Nie pamiętam już swoich wrażeń do końca z Idy czy z Zimnej wojny, ale tutaj właśnie ta pozorna nieśpieszność tego filmu, mimo że jest to film drogi poniekąd.
Tak, drogi.
Widzimy, kiedy Erika, czyli córka Tomasza Manna, w tym wypadku aktorka wcielająca się w rolę jego córki, Sandra Hüller, wybitna rola, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
To prawda.
Jest taką przewodniczką.
Obie role są znakomite.
Obie role są rzeczywiście znakomite. Nie wiem, co ty myślisz na ten temat. Czy dla ciebie to jest
to kino
najciekawszy film z tej tak zwanej trylogii, czy niekoniecznie?
Nie umiem tego porównać. Tak jak powiedziałem, jest najbardziej hermetyczny, najbardziej intelektualny i to nie musi się wszystkim podobać, bo nie jest najłatwiejszy w odbiorze.
Jest trudny w odbiorze, tak? Powiedzmy od razu, że on jest trudny w odbiorze.
Natomiast jest wiele ciekawych spostrzeżeń w tym filmie. Na przykład mnie uderzyła ta sytuacja na konferencji prasowej Tomasza Manna, który zapytany, gdzie jest jego dom, odpowiada, że w Kalifornii, no bo tam teraz mieszka. Ale dla niego istotniejsze jest jednak pytanie, gdzie jest jego ojczyzna?
Tak, to jest kluczowe pytanie
tego
filmu.
I na to już
filmu.
Jest bardzo trudno odpowiedzieć.
Tak, bo właściwie nie wie, gdzie jest jego ojczyzna, bo tej ojczyzny, jaką on znał, już po prostu
nie ma.
Wyjechał w 1933 roku.
Tak.
Tomasz Mann opuścił na znak protestu faszystowskie już właściwie Niemcy. No i teraz pytanie, gdzie jest ojczyzna? Stąd, no to wszystko jest naprawdę tak misternie tu poukładane. Stąd ten tytuł Vaterland, tak? Nawet wolę ten niemiecki tytuł, bo on bardziej zbliżony jest do tego, co dostajemy w tym obrazie, ale jest to też historia pewnej rodziny, oczywiście w bardzo marginalnym zakresie, dlatego, że Mann miał kilkoro dzieci. Bardzo ważna jest też jego
relacja z Klausem.
Z Klausem, ale też z jego żoną Katią.
Tak.
No tam jest wiele
To zostało
wątków.
Zmarginalizowane. Akurat Katia praktycznie w ogóle nie istnieje w tym filmie.
W rozmowie telefonicznej.
Tak, przez moment. Natomiast Klaus się pojawia w pięknej scenie otwierającej ten film. Jest to bardzo tragiczna postać i wydaje mi się, że no, Pawlikowski nie mógł się na wszystkim skupić, bo
za dużo po prostu.
Bo ta rywalizacja literacka też między nimi była ciekawa. No, Klaus był też bardzo utalentowanym pisarzem. Mamy tu też samobójstwo, które też się pojawia jakby w tych wszystkich filmach Pawła Pawlikowskiego. To kolejny motyw wspólny.
Tak, który się powtarza. Natomiast też bardzo ciekawym wątkiem jest relacja ojca z synem, ojca z córką. Widzimy, że ojciec z córką, czyli Tomasz Mann i Erika, to jest bardzo mocna więź, tak? To jest więź intelektualna, ale też emocjonalna. Natomiast jest co najmniej chłodny w stosunku do Klausa. Nazywa go nawet w niewybredny sposób. I też zastanawiamy się, kim jest ten człowiek, który tak pięknie mówi o literaturze, który jest obudowany filozofią, literaturą, muzyką. Zresztą jest kapitalna scena w której ta z pozoru chłodna i poukładana Erika wybucha i mówi mu, kim ty jesteś, nie żyjesz sam na świecie.
No. Tak, no ona jest zdecydowanie bardziej emocjonalna niż ojciec. Istotną rolę w filmach Pawlikowskiego odgrywa także muzyka.
Warto
o tym powiedzieć, bo ona nie jest nachalna, ale jednocześnie wydaje się wpływać na narrację, na emocje bohaterów. Dzięki temu staje się takim pełnoprawnym elementem filmowego dzieła, prawda? I w Ojczyźnie reżyser zderza niemieckich klasyków, których najpierw słyszymy, a później z propagandowymi pieśniami, również sowieckimi. To też charakteryzuje jakby to rozdarcie, to przełamanie kraju, myślenia o nim, prawda? Tego właśnie wschodu i zachodu,
tak,
które się ścierają w tym filmie.
Tutaj właściwie tylko mogę się pod tym podpisać, co ty mówisz. Ta muzyka jest perfekcyjnie dobrana, ten Bach, który wybrzmiewa. To wszystko, tak jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo dokładnie, misternie przygotowane. Dla mnie najbardziej wzruszająca była ostatnia scena tego filmu. Oczywiście nie będziemy opowiadać.
Nie zdradzamy. To prawda, ona jest bardzo mocna.
Ona ma taki ładunek emocjonalny, że no, nawet trudno łzy powstrzymać.
Wiesz, ciekawe, że poza jedną sceną Pawlikowski cały film zrealizował w Polsce, na Dolnym Śląsku, które zagrały Niemcy.
Znaczy, zupełnie
Dolny Śląsk zagrał Niemcy.
Zupełnie nie można się domyślić, jeżeli oczywiście nie mamy tej informacji, że to jest Dolny Śląsk.
Ciekawe jest też to, że w jednym z wywiadów Paweł Pawlikowski określił Ojczyznę jako najbardziej osobisty film. Ja to rozumiem, bo on też ma doświadczenie emigracyjne.
Podobnie pytanie, gdzie jest jego dom, tak?
Jak rodzina Manów, tak.
Jego ojczyzna.
On mieszkał w Niemczech, mieszkał we Francji, w Anglii, wrócił do Polski, ale to też jest inna Polska już, niż kiedy on wyjeżdżał. Natomiast różnica między nimi, między Manami a Pawlikowskim jest zasadnicza, bo oni opuścili Niemcy świadomie, na znak protestu w jakimś sensie. Natomiast on był nastolatkiem, kiedy wyjeżdżał i to była decyzja jego rodziców, ale nie zmienia to faktu, że ma pewnie też podobne doświadczenia
emigranta. A przynajmniej
emigranta,
przemyślenia.
Emigranta.
Tak? Oczywiście Pawlikowski był w innej rzeczywistości niż Mann, ale jednak jest to jakieś wyrwanie korzeni, czy przymusowe, czy tutaj w przypadku Mannów to była decyzja przemyślana. No w przypadku rodziny Pawlikowskiego pewnie też, ale on nie miał wyboru. Tak
no
jako...
tak, nie miał wyboru, ale i tu jednak jest to doświadczenie emigranta, prawda? Mm.
Ciekawe bardzo, rzeczywiście zestawienie.
Zapraszamy do kin na Ojczyznę, trzecią część nieformalnej trylogii Pawła Pawlikowskiego.
Zdecydowanie zapraszamy. Nie jest to może kino bardzo letnie, ale naprawdę, jeżeli państwo lubią takie kino i lubią Pawlikowskiego, to nie można tego filmu odpuścić.
Zgadzam się. Dziękuję, Iwona, za spotkanie.
Ja również dziękuję.
To wszystko w Magii Kina. Tomasz Żółtowski. Tym razem żegnam się na dłużej. Magia Kina powróci w pierwszą sobotę września, a od przyszłego tygodnia zapraszam w piątki o godzinie 13 na wakacyjne wersję Magii Kina. Dzisiejszą audycję zrealizował Maciej Bogusławski. Do usłyszenia.
Magia Kina.